W miarę jak zbliżamy się do końca tej serii lekcji i poselstw, coraz bardziej czuję się przynaglony, by przekazać to, czego nauczyliśmy się, na co zwróciliśmy uwagę w poprzednich latach. Dlatego też poświęcam trochę czasu na początku tych lekcji, żeby coś z tego przekazać, mając nadzieję, że omówię również lekcję. Powiem coś o tej lekcji. To nowa lekcja i jak widać, numer lekcji nie zgadza się z dotychczasową numeracją. Lekcja ta będzie lekcją 12 w projekcie, który opracowujemy, jako lekcja wprowadzająca do całego zagadnienia pracy z dziećmi. Lekcja ta została wygłoszona przez brata Lee w 1985 roku. Jest ona bardzo wszechstronna. Omawia wszystko wyczerpująco od A do Z i w istocie jest świetnym słowem wstępnym do pracy z dziećmi. Zauważycie, że wszystko, co jest tu zawarte, już wcześniej omawialiśmy. Rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia, a następnie przejdziemy przez tematy związane z nasionami Ewangelii, prawidłowym człowieczeństwem, domami, sąsiedztwem. Czuję również, że chciałbym podzielić się z Wami dwiema innymi rzeczami. Może wpłynie to na Was w nawiązaniu do tematu prawidłowego człowieczeństwa. LSM wydał broszury na temat tego, jak prowadzić młodzież. Broszury te powinniśmy czytać wielokrotnie, by odkryć zawarte tam tajemnice odnośnie pracy z kolejnym pokoleniem. Inna broszura to Lata młodzieńcze, drogocenne dla Pana. To również bardzo cenna broszura. Trzecia to Bóg, wykształcenie i charakter. Te dwie zawarte są tutaj w lekcjach i noszą podtytuł Rozmowy z młodymi ludźmi. Jutrzejszy sprawdzian będzie obejmował ten materiał. Te dwie broszurki tworzą lekcję pod tytułem Rozmowy z młodymi ludźmi. W broszurce tej brat Lee wspomina, iż powszechnie wiadomo, iż ludzie zdobywają wykształcenie przez 25 lat. Następnie nabywają doświadczenia przez kolejne 25 lat, a stają się prawdziwie użyteczni przez ostatnie 25 lat. 3 razy 25 daje 75 lat. Mam nadzieję, że wszyscy nasi młodzi ludzie będą żyć 75 lat. Pierwsze 25 lat na zdobycie duchowego wykształcenia, drugie 25 lat na duchowe doświadczenie, a następne 25, aby Pan mógł nas użyć. Jeśli nie znajdzie się grupa młodych ludzi, która jest zbawiona i może otrzymać właściwą duchową pomoc, jakże mogą oni zdobyć doświadczenie i jak może ich Pan wykorzystać w przyszłości? Jeśli dziś Pan nie zdobędzie młodych ludzi, po tym, kiedy my odejdziemy, nikt nie będzie mógł kontynuować naszej pracy. Wtedy będzie brak. Jeśli Pan nie ma grupy młodzieży, która otrzyma pomoc, po pewnym czasie, kiedy my odejdziemy, czy nie będzie braku, nie tylko opóźni to Dzień Pański, ale również zmniejszy efektywność naszej pracy. Jeśli będą młodzi bracia i siostry, których Pan wzbudzi, a my zapewnimy im całkowicie pozytywne, duchowe przywództwo zamiast niewłaściwych ograniczeń, wówczas nie trzeba czekać, aż Pan nas zabierze. Nawet dzisiaj oni mogą być użyteczni w ręku Pana. Kilkakrotnie rysowałem już ten wykres, ale może ktoś jeszcze tego nie słyszał. Chciałbym dzisiaj podkreślić i pokazać te trzy odcinki po 25 lat. 25, 50, 75. Na tym prostym wykresie pokazane jest całe życie istoty ludzkiej. Jeśli Pan da nam więcej łaski, możemy żyć dłużej. Nie wiem, jak długo. Bradley opisuje, iż ta pierwsza część przeznaczona jest na wykształcenie. To prawda. Przez pierwszy okres swego życia, 25 lat, dzieci są jak sucha gąbka, która zasysa wszystko. Wszystko wsiąka. Przyswajają różnego rodzaju informacje za sprawą mediów, rozrywki, szkoły, życia kościoła, zdobywają, kumulują, są przepełnieni wiedzą. Ten okres staje się podstawą ich późniejszego życia. Dlatego też zawsze zachęcamy ich, by zdobyli dobre wykształcenie, ponieważ drugi okres ich życia, który brat Lee nazywa doświadczeniem, ja użyłbym określenia doskonalenie, w dużej mierze zależy od tego okresu. Jeśli nie odebrali zbyt dobrego wykształcenia, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i duchowym, to nie ma zbyt wiele do doskonalenia. Konieczne jest, by nic nie przeszkadzało im w tym okresie, aby mogli osiągnąć najlepsze wykształcenie świeckie, duchowe, by rozwinęli prawidłowe człowieczeństwo. Wszystko to zawarte jest w tym okresie, ponieważ to staje się podstawą całego ich życia. Jest jak fundament, baza dla nich i dla ich użyteczności dla Pana. Kiedy więc rozmawiamy z młodzieżą w Polsce, mówiliśmy o tym, nie pamiętam, kiedy ostatnio rysowałem ten wykres. Jeśli skrócicie ten pierwszy okres, odrzucicie go, ponieważ uważacie, że nie zależy wam na nauce, nie dbacie o swoją osobę, żyjecie chwilą, poszukujecie rozrywek, przyjemności, wówczas tracicie te kluczowe lata. O Panie, stajecie się jak taka zdeformowana, wykrzywiona podstawa i macie braki, nie jesteście gotowi, by przejść do kolejnego etapu. Opiszę ten okres. Nie jest to coś bardzo sztywnego, nie zakreślamy tego jako sztywne ramy. Jednak w kolejnym okresie następuje małżeństwo, dzieci i kariera, praca. Myślicie, że to taki świecki wykład. O nie, to nie jest świecki wykład. Tutaj właśnie, w tym okresie, potrzeba bazy poprzedniego okresu. Kiedy wchodzicie w ten okres, dostajecie się pod doskonalącą rękę Boga, a On będzie pracował nad wami. Będzie wpracowywał to, co zyskaliście w poprzednim okresie, w waszą istotę, tak, iż rzeczywistość tego zostanie w was wbudowana. Ten okres nadbudowywany jest nad poprzednim. Nazwiemy to doświadczeniem. W poprzednim okresie zyskaliście wiele teorii, ale w tym okresie rzeczy stają się bardzo doświadczalne. Te dwie rzeczy stają się jednym. Poprzez doskonalenie dojrzewacie, rozwijacie się. Być może dodam do tej społeczności na temat 25 również tą broszurkę Dorastać jako nastolatek dla Pana. Mówi on tam o tym, że lata nastoletnie to złoty okres w życiu człowieka. Przyjrzyjmy się wiekowi, począwszy od 13 roku życia do 19. Ten okres 7 lat to złoty wiek, to złote lata. A nawet, mówi on, jest to czynnik decydujący o całym waszym życiu. Kiedy wróg chce niszczyć młodych ludzi? Właśnie wtedy, kiedy są nastolatkami. Wtedy to jego atak przychodzi z całą mocą. W tym okresie tak ważne jest prawidłowe człowieczeństwo, w okresie od 13 do 19 roku życia. Czyż nie? Wtedy muszą uczyć się zamiast chodzić na imprezy, muszą rozwijać charakter, człowieczeństwo, które pozwala im utrzymać się na właściwym torze. Pomimo iż wszyscy inni robią coś, jakieś inne rzeczy, my nie dajemy się odciągać przez niemoralne, niewłaściwe relacje, przez świat. Powiedział tu, te 7 lat to złoty wiek każdego człowieka. Jest to okres przełomowy, który będzie decydował o reszcie waszego ludzkiego życia. Powiedział, nie marnujcie w ciągu tych 7 lat ani jednego dnia. Liczy się każdy dzień, każda godzina, minuta, a nawet każda sekunda. On zwraca się do gimnazjalistów i licealistów. Przeczytajcie to. Przeczytajcie, macie to w swoich konspektach. Jeśli dodacie to i zdacie sobie sprawę, że te 7 lat to naprawdę serce całego tego wykresu, to czynnik, który zdecyduje o tym, gdzie znajdziecie się, kiedy dojdziecie do drugiego okresu. Decydują one o tym, kim będziesz w swoim małżeństwie, jako ojciec, pracownik, jako mąż. To naprawdę czynnik decydujący. Dlatego też jest we mnie takie przynaglenie, byśmy przyswoili sobie ten sposób myślenia i rozpoczęli pracę z dziećmi tak, by rozwijać, budować ich prawidłowe człowieczeństwo. Jeśli mówiłbym do nastolatków o tym etapie, skupiłbym się na okresie tych 7 lat, 13 do 19, mówiąc o randkowaniu, prywatkach i tak dalej. Ale jeśli mówię do szkolonych, mówię właśnie o tym drugim okresie. Nie wiecie tego i trudno nawet zacząć sobie to wyobrażać, ale nasze życie w Panu i w Kościele, w Bożej ekonomii ma 3 odrębne fragmenty. To prawda. Popatrzcie na Mojżesza. Miał on również 3 odcinki po 40 lat. 40 lat wykształcenia, doskonalenia w świecie, by poszerzyć i przygotować jego naczynie. Następnie przeszedł 40-letni okres na pustkowiu, gdzie został opróżniony. Ten okres, ten drugi okres na naszym wykresie jest podobny do tego, kiedy zachodzi prawdziwa praca nad waszą istotą. Dopiero po tym nadejdzie użyteczność. Wszyscy chcemy być użyteczni w rękach Pana. Widzicie, że każdy z tych okresów jest niezwykle istotny. Pierwszy okres to okres przygotowania naczynia. Następnie trzeba pozostać w procesie. To również niezwykle istotne. Pozostanie w procesie to najtrudniejsze. Pozostać w życiu Kościoła, być jedno z braćmi, pozostać w sytuacji, w której się znajdujecie, nie próbujcie się z niej wydostać. Pozwólcie, by Pan głęboko w was pracował, by rzeczy różne głęboko was dotykały i nigdy nie uciekajcie. Z tego wypływa prawdziwa użyteczność. Brat Nee mówił o polu garncarzy. Ludzi, którzy wyrabiają ceramikę. Pole garncarzy to pole, gdzie gromadzone są wszystkie odrzuty, fragmenty naczyń, które stłukły się w procesie obróbki i zostały wyrzucone, ponieważ nie są one do niczego przydatne. Dlatego są wyrzucone, tworząc pole garncarzy, pełne fragmentów rozbitych naczyń. W życiu Kościoła, w tym drugim okresie, macie już niewielkie naczynie i pragniecie, by ono się powiększyło i rozszerzyło. Tak się dzieje. Wówczas zaczyna wbudowywać się Boża ekonomia w to naczynie. malujemy ją na nim. To wizja, radowanie się Chrystusem. Naczynie zostaje pomalowane prawdziwą wizją i prawdziwym doświadczeniem Chrystusa. Ale wiecie, że nie jest to jeszcze na trwałe połączone z naczyniem. Jeśli naczynie zostanie zmoczone, cała farba spłynie i musi zostać ponownie pomalowane. Konieczne jest zatem umieszczenie tego naczynia w piecu do wypalania. W piecu wizja ta zostaje wtopiona w naczynie. Wówczas rysunek i naczynie stają się jednym, jedną rzeczą. Taki jest cel tego etapu środkowego. Mojżesz utracił całą pewność siebie. W Dziejach Apostolskich powiedziano, że zwykł był być niezwykle wymownym, ale pod koniec 40-letniego okresu doskonalenia powiedział, że nie był w stanie w ogóle mówić. Nawet rozgniewał Boga z powodu swojej słabości, bo nie był w stanie odpowiedzieć na wezwanie Pana. Kiedy ktoś przechodzi przez ten proces, bardzo często naczynia pękają w piecu. Dzieje się to pod wpływem ognia i zostają uszkodzone. O Panie, to trochę straszny temat do rozmowy, ale naprawdę potrzebujemy miłosierdzia Pana, zarówno dla nas samych, jak i dla tych, o których się troszczymy, aby otrzymali oni najlepsze przygotowanie i najjaśniejsze zrozumienie tego, że w miarę jak poruszamy się do przodu w naszym życiu chrześcijańskim, szczególnie wy, młodzi ludzie, Pan przeprowadzi was przez bardzo wiele rzeczy. Wszystko to posłuży temu, aby Bóg został wbudowany w waszą istotę. Wówczas, kiedy ludzie zetkną się z wami, nie dotkną tylko czegoś, co zostało na was namalowane jako dekoracja, ale czegoś, co stało się tkanką, co stało się elementem składowym waszej istoty. Tak powstaje posługa, prawdziwa posługa życia. Nie jest to dar. W zbiorowiskach zielonoświątkowych zawsze podkreśla się dary. Chcą, żeby Pan dał im szczególny dar, aby Pan spoczął na nich jako Duch Święty i napełnił ich mocą jakiegoś szczególnego daru czy posługi. Wówczas szczycą się posiadaniem tego daru. Dar może przyjść w ten sposób, ale albo można się z nim urodzić. Może być to dar przemawiania albo czegoś innego. To, o czym mówimy, to nie dar, ale posługa. Kiedy Paweł mówił o tym w drugim liście do Koryntian, mówił o nacisku, o uciskach. W drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdziale powiedział: bracia, chcę, żebyście wiedzieli, przez co przeszliśmy. Znaleźliśmy w sobie wyrok śmierci, aby nie ufać samym sobie. Nie pamiętam już, jakich słów użył. To pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian. Chcę, byście wiedzieli o doznawanej przez nas udręce, jak ponad siły byliśmy doświadczalni, tak, iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. Znaleźliśmy w sobie wyrok śmierci. Widać, że zadawali sobie pytanie, czy przeżyjemy, czy umrzemy, czy to nas zabije. Jedyna odpowiedź, jaka im się nasuwała, brzmiała: nie, nie przetrwamy. Nie mogli polegać na sobie. Naprawdę musieli polegać tylko na Panu. Dlaczego Paweł o tym pisze? Dlaczego chce, aby wiedzieli, przez co on przeszedł? Jakie to było uczucie? Ponieważ oni musieli dowiedzieć się, że w trakcie tej podróży pojawią się takie momenty, a więc nie martwcie się. Musi być, konieczny jest taki okres, kiedy przechodzimy przez ludzkie życie w małżeństwie, z dziećmi, w pracy, w życiu Kościoła, podlegamy uciskom zewsząd. I musimy się poszerzyć. Przydarzają nam się rzeczy, których nawet trudno sobie wyobrazić. Zdarzają się rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Wydaje się to niesprawiedliwe, nie w porządku. Coś takiego nie powinno się nawet wydarzyć w Kościele, wśród świętych. Ale to się dzieje. I głęboko to was dotyka i pracuje w was. W miarę jak pozostajecie w tym procesie, w życiu Kościoła, wyłania się z was posługa życia w zmartwychwstaniu, która wynika z uśmiercającej pracy krzyża. To posługa, która staje się prawdziwym zaopatrzeniem dla ciała. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, Piotr powiedział: paście stado Boże, które jest wśród was. Nie pod waszą władzą, ale pośród was. Jesteście po prostu owcą pośród innymi owcami i musicie się o nie troszczyć. Jesteś starszym, no on nakazywał starszym, by się troszczyli i powiedział pośród was, nie jako panujący, ale jako wzór. Uwielbiam to. Stając się wzorem, sposób na pasienie kogoś w tym procesie jest stawanie się wzorem samemu. Nie przez to, że jesteśmy wzorem, ale przez to, iż stajemy się wzorem, pasiemy innych w procesie, w którym oni stają się wzorem. Następnie mówi po Bożemu, co oznacza, że jest to proces, który wpisuje w naszą istotę Boga, czyniąc z nas powielenie siebie samego. Każdy, kto usługuje z dziećmi i młodzieżą, powinien mieć taką świadomość. Dlaczego tak się dzieje? Często pytam samego siebie, a nieraz pytam usługujących. Jaki jest cel naszej pracy z dziećmi, z młodzieżą w życiu Kościoła? Co powinno być naszym celem? Co tak naprawdę wytwarzamy? Co powinno być naszym celem? Jaki jest produkt końcowy? Musimy przyznać, że efektem naszej pracy powinni być ci, którzy są godni Królestwa, którzy będą zwycięzcami. Wyobraźmy sobie, że w liście do Tesaloniczan Paweł powiedział: wy jesteście koroną radości i chwały w tym dniu. Co będzie tą chwałą, tą koroną radości w owym dniu? Czy nie wy także? Mówił to do wierzących w Tesalonikach. Wy, nad którymi się trudziliśmy, paśliśmy, karmiliśmy, kształtowaliśmy, napełnialiśmy, nad którymi wylaliśmy swe serca i płakaliśmy nad wami, wołaliśmy za wami do Boga. Zrodziliśmy was. Wy jesteście naszą koroną i chlubą w owym dniu. To zakończenie 2 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. To tak jakby mówił, jesteśmy tu wyłącznie z waszego powodu, wyłącznie dla was. A jeśli my dojdziemy tam owego dnia, a was tam nie będzie, to nie mamy nic. Nasz trud był na marne. Niemal zmarnowaliśmy swoje życie. Cóż to za uczucie? Tak przemawiać do tych młodych. Ci wierzący byli zbawieni zaledwie od roku. Ledwie co przetrwali przeciwności. A on otwiera przed nimi swe serce. Tak jakby mówił, jeśli was nie będzie w Królestwie, gdy ja tam dojdę, to nie mam się czym chlubić, nie mam korony, nie mam żadnej radości. Ci, nad którymi się trudziliśmy, stają się naszą chlubą w Panu. Nie jest małą rzeczą usługiwać z dziećmi, które mają 5 lat. Nasze usługiwanie dzieciom, nie mówimy im oczywiście, że mają stać się zwycięzcami, być w królestwie. Jednak ta świadomość jest w naszej istocie, to nasze brzemię, to nasza wizja. Kiedy oni stają się nastolatkami, to nadal jest naszą wizją i naszym brzemieniem. Na zimowej Szkole Prawdy w grudniu będziemy mówić o wizji i budowaniu Kościoła. To jest prawda. Musimy jakoś znaleźć sposób, by przekazać im tą prawdę, by przekazać ją tym nastoletnim naczyniom. Może oni będą rozproszeni, może nie będzie ich to interesowało, może będą zainteresowani, zajęci iPodami, muzyką, filmami. Ale my musimy znaleźć sposób, by pisać na tych małych naczyniach i trudzić się, by przekazać im prawdę, pracować nad nimi, aby pomyślnie przeszli przez ten cały okres i pozostali pozytywni, użyteczni, kiedy ten okres się zakończy. Nasze serce powinno być dla nich. Stąd też w piecu, kiedy młodzi ludzie przechodzą przez próby, prawidłowe człowieczeństwo jest naprawdę ważne. Zadecyduje to o tym, czy zostaną w małżeństwie, czy uciekną z niego, czy pozostaną w trudnej sytuacji i będą doświadczać Chrystusa, czy też nie. Wiele z tego zależy od rodzaju człowieczeństwa, które zostało w nich ukształtowane. Zadecyduje o tym, czy oni pozostaną. Mam nadzieję, że to wywrze na Was pewne wrażenie. Przekazuję Wam, jak działa to we mnie. Mówimy o Bożej ekonomii i wtedy staje się to bardzo jasne. To udzielanie, wbudowanie przetworzonego trójjedynego Boga do naszej istoty za sprawą życia. Następnie około 50 roku życia, mniej więcej. Mówiąc szczerze, to te trzy etapy trwają przez całe nasze życie. Nigdy tak naprawdę nie kończy się okres kształcenia, nigdy nie kończy się okres doskonalenia. Zachodzą one równocześnie w waszej istocie. Jeśli jednak okres waszego kształcenia jest krótki, skracacie go, zachodząc w ciążę jako nastolatka, następnie wchodzicie w okres doskonalenia, który staje się niezwykle długim okresem, i czy efektem będzie jakakolwiek użyteczność, trudno powiedzieć. Chodzi o to, że jeśli skrócimy ten pierwszy okres i przeskoczymy za szybko do kolejnego okresu, który wydłuża się i tak wiele jest do zrobienia, a my nie mamy podstaw, by poradzić sobie z tym, jeśli przyjrzycie się temu wykresowi, to zrozumiecie, że być może w takiej sytuacji będzie niewiele użyteczności. To straszne. Mam nadzieję, że wywrze to na Was wrażenie. Przejdźmy teraz do tematu znaczenie pracy z dziećmi w Kościele. Zagadnienie to wymaga jeszcze wiele pracy. Wymienialiśmy wiele informacji, maili z moją pomocnicą w Anaheim. Miała ona kilka istotnych uwag, ale ja nie miałem czasu, by poprawić to, co już zapisałem. Pomyślałem jednak, że dobrze, jeśli to przeczytam. Jest to jakby wszechobejmująca lekcja wstępna. Czytanie jej nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Zacznijmy. Bracia, przeczytajcie pierwszy punkt rzymski. W przeszłości nie skupialiśmy się na pracy z dziećmi. Jeśli jednak kształcenie dzieci nie jest rozwinięte, trudno będzie posiadać zdrowe społeczeństwo. Siostry, punkt drugi. Na początku spotkania dziecięce służyły głównie trosce o świętych, którzy przychodzili na spotkania z dziećmi. Była to po prostu opieka nad dziećmi. Stopniowo pojawiła się kwestia przygotowania nauczycieli i opracowaliśmy materiał. Na podstawie własnego doświadczenia czujemy, że praca z dziećmi jest bardzo ważna. Praca z dziećmi nie powinna polegać jedynie na opiece nad dziećmi po to, by święci mogli przychodzić na spotkania. Praca z dziećmi posiada inną funkcję. Polega ona na kształtowaniu i wychowywaniu naszego kolejnego pokolenia. Warto dobrze to rozważyć i zbadać. W wyjątkach znajdziecie fragment, w którym brat Lee mówi o samym początku życia Kościoła. Jest taki fragment, który nazwany jest Początek życia Kościoła. Mówi o Szanghaju, Tajwanie, a następnie o Ameryce. Myślę, że będzie to dla Was interesujące. W Szanghaju święci prowadzili głównie opiekę nad dziećmi. Nawet na Tajwanie, już w Chifu, zaczęto pracować odrobinę z dziećmi. Jednak dopiero na Tajwanie zaczęto rozwijać się w tym kierunku. Święci na Tajwanie mieli nianie, pomocnice, więc zostawiali dzieci w domu z nianią, przychodząc na spotkania. Dzieci nie były przyzwyczajone do spotkań. I pomimo, iż było tysiące dzieci, tylko garstka przychodziła na spotkania, uczestnicząc w spotkaniach dziecięcych. To stało się jakby barierą kulturalną, by dotrzeć do dzieci. Kiedy więc brat Lee wrócił na Tajwan, próbował przezwyciężyć ten nawyk zostawiania dzieci w domu. Rodzice zawsze pozostawiali swoje dzieci w domu, kiedy szli do pracy, na zakupy. Zawsze dzieci zostawały w domu. Gdy brat Lee przyjechał do Ameryki, okazało się, że wszyscy zabierali dzieci ze sobą wszędzie, gdzie tylko szli. Wszystko było zorganizowane. Opisał, iż w domu amerykańskim mógł mieć społeczność po spotkaniu, nawet w okresie kolacji, ponieważ rodziny amerykańskie, wszystko w nich funkcjonowało jak w maszynie. O 13:30 dzieci miały drzemkę. W domu było spokojnie. Jeśli dzieci nie spały w okolicy kolacji, to musiały być w swoim domu. I były cicho. Tak, iż brat Lee mógł mieć kolację ze świętymi, a po spotkaniu przyszedł, mógł odwiedzić ich. Dzieci były już w łóżkach i wszystko było bardzo spokojne. Powiedział, że to było bardzo miłe, bo można było mieć społeczność. W chińskich domach dzieci biegały po domu o 10:30 w nocy, krzycząc i rozrabiając. Trudno było mieć społeczność. Jednak później Amerykanie nie wiedzieli, co robić z nastolatkami, a Chińczycy wiedzieli, jak skłonić nastolatki do studiowania. To prawda. Kiedy dzieci amerykańskie stają się nastolatkami, stają się sam nie wiem kim. Więc nie chlubcie się swoją kulturą. Amerykanie przyprowadzali dzieci do kościoła i siedzieli z nimi. Jeśli zaczynały przeszkadzać, uspokajali je. Jeśli dzieci się kręciły, w którymś miejscu powiedział, że odkrył sekret. Jeśli dziecko zaczynało przeszkadzać, matka szczypała dziecko, żeby się uspokoiło. Powiedział, nie róbcie tego, nie zmuszajcie dzieci. Dla nich siedzieć na spotkaniu to cierpienie, a jeszcze to szturchanie. Jak podrosną, znienawidzą chodzenie do kościoła. Wszystko to jest bardzo pomocne. Realizując ten projekt i studiując posługę brata Lee, mam naprawdę głębokie docenienie posługi naszego brata. Trudno mi to nawet wyrazić. Paweł powiedział w 1 Koryntian 3 rozdziale, jak mądry budowniczy położył fundament. Paweł również miał takie 3 etapy. Nie jest to jasno pokazane. Spędził jednak czas w Arabii. Przez wiele lat nie wiadomo, co się z nim działo. Po prostu gdzieś zniknął. Przechodził pewien proces. To nie dzieje się w ciągu jednej nocy. To jest zawsze proces. Należy pozostać w procesie. To coś bardzo cennego. Brat Lee, wydaje się, jakimkolwiek tematem się zajmował, zawsze widział to z każdej strony, z tej strony, z tamtej, i był w stanie mówić o każdej ze stron. Wziąwszy pracę na miasteczku, mógł mówić o wszystkim. Zajmując się pracą z młodzieżą, mógł mówić o wszystkich aspektach, podobnie z dziećmi. Naprawdę bardzo to cenię i mam dla niego wielki szacunek. Nie znam nikogo, kto miałby taką posługę. Ja zawsze mówię z jednego punktu widzenia. Jest on bardzo wąski. Brak mi zrozumienia. Potrzebuję wszystkich braci, by mi pomagali. Brat Lee był naprawdę bardzo mądrym budowniczym. Słyszałam taką historię związaną z nim. Pamiętacie? Wspominałem o tym momencie na schodach. Powiedziałem, że wziął ten plan ze sobą do Chifu i tam pracował. Następnie w książce Zarządzanie Kościołem przez Starszych mówił o tym, co tam robił. Sporządził listy świętych i pracował nad każdym po kolei, by ich ożywić i sprawić, by funkcjonowali. Pracował niestrudzenie od rana do wieczora. Zatrudnił kucharza i zapraszał grupy świętych do sali spotkań, karmił ich, a następnie prowadził do witalności. Wlewał w nich brzemię, a następnie natychmiast angażował ich w jakąś służbę. Wiecie, my wszyscy chcemy być witalni. Chcemy zostać ożywieni, a więc modlimy się o to, poświęcamy się, wyznajemy, ostatecznie ożywiamy się, ale nie wiemy, jak pozostać witalnym. Nie wiadomo, co robić. Nie wiemy, co robić. Brat Lee zadał 3 pytania. Po pierwsze, czy są żywi, czy są odrodzeni? Nie można ożywić kogoś, kto nie jest odrodzony. Po pierwsze, trzeba sprawić, by ta osoba została odrodzona. Po drugie, czy są aktywni, ożywieni? To dość względne. Można być ledwie żywym, można być bardzo ożywionym. Zrobił zatem skalę od 1 do 12 i punktował, rozważał każdego świętego. Czy ten jest na poziomie 8, ten na 10, ten na 1, ten na 2. Miał listy świętych zgodnie z poziomem ich witalności. W ten sposób budował kościół. Miał pełne kieszenie list. Różne listy. Byli ci, którzy byli na poziomie 11, ci, którzy byli na poziomie 10. Zgadnijcie, od kogo zaczynał. Nie byli to ludzie, którzy byli na 1 czy 2 poziomie, ale zaczął od 11. Sprawił, że osiągali poziom 12. To było dość łatwe, bo i tak już byli witalni. Tak szybko, jak oni się rozpalali, angażował ich w pracę. Tu kryje się sekret. By zachować swoją witalność, musisz usługiwać, funkcjonować. W przeciwnym wypadku nie możesz utrzymać swojej witalności. Nie da się utrzymać witalności w próżni. Należy usługiwać, głosić Ewangelię, usługiwać młodzieży, dzieciom, czynić ich witalnymi i angażować ich w pracę. Miał on też inny zestaw kartek, na których zapisywał różne służby, miejsca, gdzie święci mogli funkcjonować. Dopasowywał ożywione dwunastki do obszarów służby. Przepraszam, odszedłem od tematu. To jest jakieś straszne pomieszanie w tym poselstwie. Słyszałem tą historię od braci z Chifu. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Brat Lee przez jeden rok sprzątał toalety w sali spotkań. Nie wiem, czy uświadamiacie sobie to, że toalety w Chifu w latach 40. nie były takie jak toalety tutaj. Były naprawdę okropne. On poświęcił jeden rok na sprzątanie łazienek i toalet. Robił to sam, aby nauczyć się najlepszego sposobu na sprzątanie toalet. A następnie szkolił świętych, by robili to samo. Bracia powiedzieli, że dużo przed tym, jak wynaleziono worki na śmieci do śmietników, on ich używał, ponieważ nauczył się, że jest to najlepszy sposób na to, by nie myć śmietnika za każdym razem. Używał toreb papierowych. Byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Brat Lee budował kościół poprzez to, że najpierw sam uczył się robić różnych rzeczy, a następnie uczył świętych robić to samo. Czy jeśli on był osobą, która sama uczyła się, jak sprzątać toalety przez jeden rok, czy nie uzyskalibyście od niego pomocy? Udalibyście się do toalety, a ona jest nieskazitelnie czysta. Standard na pewno podnosił się. Wtedy wiedziano, tak to powinno wyglądać. W taki sposób dotykał każdego zagadnienia w kościele i sprawiał, że święci zaczynali funkcjonować. Muszę przypomnieć sobie, przeczytać jeszcze raz te rozdziały, ale zdaje się, że zaczął od osób na poziomie 11, zaktywizował ich, potem przeszedł do dziesiątek, ich również zaktywizował, potem ósemki i dziewiątki. Wkrótce cały kościół został przepchnięty do dwunastki, ponieważ niektóre jedenastki, które stały się dwunastkami, były związane z małżeństwem z siódemką, a więc wszyscy zostali zaktywizowani, byli witalni. Kiedy tylko kilkoro się ożywiło, kościół zyskał masę krytyczną i wówczas cały kościół przeszedł ożywienie. Mieli 100 dni spotkań, społeczności. W owym czasie, w latach 1940-1943, to okres okupacji japońskiej w Chinach. Wszyscy oni byli pod okupacją armii japońskiej. Wszystko to działo się pod nosem armii japońskiej. Ludzie zostali zbawiani przez samo spojrzenie na salę spotkań. Później składali świadectwa, że przechodzili tamtędy, a ich serca zwracały się do Pana. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Wówczas zaczęli mieć społeczność na temat migracji do Mongolii i było wezwanie do emigracji. Całe zgromadzenie powstało. Co stałoby się, gdybym ja wezwał do migracji, a na dodatek do Mongolii? To tak jakby ktoś nas powołał, byś pojechać do Zimbabwe. To ostatnie miejsce, do którego ktokolwiek chciałby jechać. Ale oni wszyscy byli gotowi. Oczywiście nie wszyscy pojechali, ale byli gotowi. Nie wiem, jaka korzyść z tego opowiadania, ale chciałem wam to pokazać. Chcę wam powiedzieć, że ktoś musi to zrobić. Ktoś najpierw sam musi się nauczyć, sam musi się wydoskonalić, a następnie trudzić się, by wprowadzać w to innych, pomagać jednocześnie, by inni się ożywili, by mieli brzemię i usługiwali. Wszystko to składa się na budowanie kościoła. Nie nastąpi to samo z siebie. Nie jest to kwestia organizacji czy przygotowania. To coś, co wymaga wiele budowania. W wszyscy przeczytajmy trzeci punkt rzymski. Wiele lat temu nie wiedzieliśmy, że dzieci mogą stanowić doskonały potencjał dla Ewangelii. Kładliśmy nacisk na głoszenie Ewangelii, ale zaniedbywaliśmy fakt, że dzieci również mogą być owocem Ewangelii. Przechodzimy teraz do najlepszego cytatu na temat nasion Ewangelii. Pochodzi to z roku 1985. Wypowiedziano to na Tajwanie. Znajduje się to w książce, która jeszcze nie została wydrukowana. Tutaj macie pierwsze materiały z tego, dlatego proszę nie powielajcie ich. Bracia, przeczytajcie punkt A. Kiedy dzieci zostają zbawione, stają się naszymi braćmi i siostrami. Kiedy ukończą szkołę podstawową, stają się nasionami Ewangelii w gimnazjum. Kiedy pracujemy na terenie szkoły, one stają się naszymi pomocnikami. W ten sposób łatwiej jest nam pracować w gimnazjach. Młodzi bracia i siostry w gimnazjach mogą być przyrównani do nasionek. Czekają one tylko, by wypuścić pączek w odpowiedzi na wołanie i poprowadzą swoich kolegów do zbawienia. Czyż to nie wspaniałe? Siostry, punkt B. Kiedy pójdą do liceum, ponownie staną się nasionami Ewangelii. Podczas ich trzyletniej nauki w liceum możemy przyprowadzić do zbawienia trzykrotnie więcej osób. Bracia C, gdy ci młodzi święci ukończą liceum i rozpoczną studia, staną się nasionami Ewangelii na uczelni. Tym sposobem liczba osób, które zostają zbawione, nieustannie się pomnaża. Siostry D, przypuśćmy, że dzieci te zostaną objęte naszym kształceniem podczas spotkań dziecięcych, począwszy od 6 roku życia. Zostaną zbawione i nadal będą przez nas kształtowane w ciągu 3 lat gimnazjum, 3 lat liceum i 4 lat studiów. Odbiorą w rezultacie 15 lat duchowego wykształcenia i doskonalenia. Naprawdę podoba mi się użycie słowa kultywowanie, kształcenie. Nie podkreśla on nauczania, edukacji, ale kształtowanie, kształcenie, które obejmuje znacznie więcej niż edukację. Oczywiście edukacja jest w to włączona. Bardzo mi się podoba użycie tego słowa. 4 punkt rzymski. Praca z dziećmi posiada dodatkową funkcję, którą jest zdobycie rodzin tych dzieci. Zwróćcie uwagę na 3 punkt rzymski, który mówi, że nasze dzieci to wielkie dzieło Ewangelii, a także owoc naszej ewangelizacji. Musimy zobaczyć bardzo wyraźnie, że nasze dzieci, drugie pokolenie, musi stać się trwałym owocem. Teraz przechodzimy do 4 punktu rzymskiego. Zobaczymy tu, że nie tylko nasze dzieci, ale ich koledzy i rodziny ich kolegów mogą stać się owocem naszego głoszenia Ewangelii. Bracia, punkt A. Dzieci lubią zawierać znajomości. Szczególnie łatwo przychodzi to dzieciom pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Słuchają one swoich kolegów. Oznacza to, iż koledzy naszych dzieci będą słuchać tego, co mówią nasze dzieci. Dlatego łatwo jest jednemu dziecku poprowadzić inne. Gdy dzieci śpiewają wspólnie hymny, Ewangelia w nich działa i rozprzestrzenia się od jednego dziecka do drugiego. Widzicie? Śpiewają razem piosenki, których uczą się na spotkaniach dziecięcych. Nasz zamysł jednakże nie skupia się jedynie na dzieciach, ale poprzez dzieci chcemy dotrzeć do ich rodziców i rodzeństwa. Siostry, punkt B. Na tej podstawie widzimy, jak ważna jest praca z dziećmi. Praca z dziećmi w dużej mierze wiąże się ze wzrostem Kościoła. Są to 2 aspekty korzyści z Ewangelii. Pierwszy, nasze własne dzieci są owocem Ewangelii, a drugi taki, iż ich koledzy i rodziny kolegów stają się naszym owocem. Teraz przechodzimy do sposobu. Mówi on nam, jak to zrobić. Każdy chce znać sposób. Jak to zrobić? Punkt 5. Nie ma jednego ustalonego sposobu. Jak wam się to podoba? Nie ma jednego ustalonego sposobu na prowadzenie pracy z dziećmi. Praca z dziećmi nie powinna być jednoaspektowa. Nie rozwijajcie zatem jednego tylko aspektu spotkań dziecięcych. Na przykład spotkanie dziecięce, które jedynie odbywa się w niedzielę, jak dobrze naoliwiona wielka machina. To jest jeden aspekt. W jego rozumieniu spotkania dziecięce muszą być wieloaspektowe, na wiele sposobów. Jeśli chodzi o miejsce, cel, materiał, czas, jeśli chodzi o wszystko. Praca z dziećmi ma miejsce wszędzie, w tym samym czasie. Nikt nie może jej kontrolować, zatrzymać. To część życia Kościoła. O tym właśnie mówi. Bracia, punkt A. Praca z dziećmi powinna się odbywać w wielu miejscach. Spotkania mogą odbywać się o różnych porach. Możemy również korzystać z różnych metod prowadzenia spotkań. Powinno być także wiele celów, a materiał do nauczania powinien obejmować wiele aspektów. Widzicie? Obejmuje to wszystko. Nie ma jednego ustalonego sposobu, materiału, celu. To wasz dom i macie konkretne brzemię, by wykorzystać taki właśnie materiał i robicie to na przykład w środę, a nie w niedzielę. Macie ogromne brzemię o waszego sąsiada, stąd wykorzystujecie wasze spotkanie dziecięce, by skontaktować się z nimi. Macie zatem pewien określony cel i z tego wynika określony sposób i korzystacie z konkretnego rodzaju materiałów. Gdzieś inny święty, który martwi się o dzieci, ponieważ jego koledzy mają na niego zły wpływ. Dlatego też chce wywrzeć pozytywny wpływ na kolegów swoich dzieci. I ma co do tego zupełną swobodę, używa innych materiałów. Może się to odbywać na przykład w sobotę. Może gdzie indziej jest jakiś starszy brat i siostra, są na emeryturze. Lubią oni zapraszać innych, bo na przykład lubią piec ciasteczka. Zapraszają więc dzieci, ona śpiewa im piosenki, pokazuje wideo ze spotkań dziecięcych w Londynie, żeby zobaczyły, jak inne spotkania się odbywają. Są różne sposoby. Musimy być bardzo elastyczni. Punkt jeden. Wiele miejsc. Spotkania powinny odbywać się w wielu miejscach. Każdy święty powinien otworzyć swój dom i mieć spotkanie dziecięce w swoim domu. Materiały. Rozważaliśmy korzystanie z materiałów wideo, z których korzysta się w niektórych miejscowościach. Chcemy nagryć materiał, który pokazuje dzieci z różnych krajów ubrane w narodowe stroje i śpiewające hymny. Wspominałem, że naprawdę chciałbym, żeby powstał taki materiał, kasety wideo ze spotkań dziecięcych w Tokio, w Japonii, na Tajwanie, w Indonezji, w Szanghaju, tak iż każdej niedzieli pokazywalibyśmy dzieciom 10-minutowy materiał ze spotkań z różnych krajów. Meksyko, w Ameryce Południowej, w Brazylii, po francusku, hiszpańsku, portugalsku, po polsku, po rosyjsku. Pieśni koreańskie są jak podniosłe hymny. Byłoby wspaniale, to moje marzenie, zachować to gdzieś na serwerze internetowym i wtedy w domu, w sąsiedztwie, święci, rodziny mogłyby sobie to ściągnąć i co tydzień pokazywać dzieciom spotkanie z innego kraju. Byłoby to ogromnym zyskiem i dzieci byłyby pod ogromnym wrażeniem, widząc spotkania dziecięce z całego świata. Brat Lee mówił o tym, kiedy dopiero co pojawiły się kamery wideo. Wtedy były to te wielkie, stare sprzęty, które nosiło się na ramieniu. 3. Wiele celów. Możemy także kontaktować się z rodzicami dzieci i głosić Ewangelię im i ich krewnym. Oto zasada naszej pracy ewangelizacyjnej. Z im większą liczbą osób mamy kontakt, tym lepiej. Rodziny, w których są dzieci, mogą podjąć inicjatywę i otworzyć swe domy, zachęcając swoje dzieci, żeby zaprosiły inne dzieci z sąsiedztwa. Dzieci mogą oglądać kasety wideo dla dzieci, śpiewać piosenki dziecięce lub posłuchać opowiadania. To jest sposób na cotygodniowe spotkania dziecięce. Różne pory. Najlepiej, jeśli spotkania dziecięce odbywają się o różnych porach. Rozkład powinien być elastyczny. Powinniśmy wykorzystać czas na spotkania dziecięce, gdy dzieci skończą lekcję. Amen. Siostry, punkt B. Sposób, w jaki prowadzone są spotkania dziecięce, zależy od braci, którzy przewodzą w pracy z dziećmi. Nie powinniśmy podejmować żadnych specjalnych kroków w celu pozyskania nauczycieli na spotkania dziecięce, które odbywają się w miejscach spotkań. Raczej powinniśmy znaleźć kilkoro młodszych braci i sióstr regularnie uczęszczających na spotkania, którzy będą nauczycielami. Taka służba nie wymaga zaangażowania wielu ludzi. Mówi, po prostu zbierzcie grupę w jakimś pomieszczeniu, zaśpiewajcie piosenki, opowiedzcie historię, pokażcie wideo. To nie musi być skomplikowane. To proste. Musimy przygotować materiał na spotkania dziecięce. Spotkania dziecięce nie powinny odbywać się bez przygotowania. Bracia A. Bracia, którzy przewodzą w pracy z dziećmi, muszą napisać i opracować materiał. Jednak to święci mogą zadecydować o najlepszym sposobie wykorzystania go. To święci decydują. Punkt B, siostry. Jeśli pewne osoby zostaną wyznaczone do przygotowania materiałów, święci nie będą musieli tak bardzo się trudzić. My możemy podać jedynie pewne zasady dotyczące pracy z dziećmi. Do świętych należy wprowadzanie ich w życie. Trzeba, by to Kościół poniósł to brzemię i wypracował. Punkt trzeci, wspólnie. Spotkania dziecięce powinny odbywać się w wielu miejscach o różnych porach i z użyciem różnych metod. Mamy nadzieję, że wszyscy święci będą modlić się o tą sprawę i nie zlekceważą jej. Sprawa ta wymaga współdziałania wszystkich. Ten punkt powinien podkreślić modlitwę i współdziałanie, koordynację. Jak wcześniej powiedziałem na początku, to powinno odbywać się w bardzo powolny, solidny, systematyczny sposób, bez wzbudzania zbytnich emocji. Naprawdę pilna jest modlitwa i koordynacja w rozwijaniu tego brzemienia, wprowadzaniu go w życie i osiąganiu pozytywnych rezultatów. Chcemy, aby za 5-10 lat nastąpiła gruntowna zmiana w naszym systemie. To, co jest wynikiem, jest całkowicie odmienne. Zobaczymy nastolatki, które mogą przeciwstawić się obecnemu zepsutemu wiekowi. Ich człowieczeństwo ma inną jakość, a oni sami są gotowi być użytecznymi w ręku Pana. Mają odpowiednią postawę wobec swego wykształcenia na temat tego, że różnią się od innych. To trudne do przyjęcia dla nastolatków. Oni nie lubią być inni. W jakiś sposób matkom żydowskim udawało się zaszczepić swoim malutkim dzieciom bardzo wcześnie to, iż nigdy nie będą poganami, nie będą pogańskimi psami. Przepraszam, to nie brzmi dobrze, może nie mówiły to w ten sposób. Nie wiem, co matki im mówiły, ale zaszczepiały im coś takiego, tak iż dzieci wiedziały, że nigdy nie będą pasować do otoczenia. Będą miały śmieszne kapelusze, baki, które się kręcą. W piątek o zachodzie słońca muszą być w domu. Są odmienne. Nie będą pasować do innych. Nie mogą iść do kolegów w piątek wieczorem ze względu na szabat. Nie zrobią czegoś w sobotę, ponieważ jest szabat. Nigdy nie będę robił tych rzeczy przez całe życie. Nigdy w życiu nie będę robił pewnych rzeczy, ponieważ należę do ludu Bożego.
Maybe they really, you know,
być może matki te budują na dumie dziecka, nie wiem, ale jakoś to robią. Dzieci te rosną, w szkole są wyśmiewane, nie mają Bożego Narodzenia i nikt z tego powodu nie płacze, nie obchodzą Wielkanocy i nie czują się na marginesie. Mają taką postawę, koncepcję, którą w nich wszczepiono wcześniej i wierzę, że te kilka pierwszych lat to naprawdę bardzo ważny okres. Pamiętam wersety w Psalmie 22 o uczeniu się zaufania Bogu u piersi swej matki. Ty mnie wydobyłeś z matczynego łona i uczyłeś mnie, by ufać Bogu u piersi matki. To oczywiście Chrystus. To proroctwo na temat Chrystusa. Ale mówi to nam, że Pan Jezus wiele uczył się u piersi swojej matki. To niewielkie okienko do Jego dzieciństwa. Jego matka, jedna z tych matek żydowskich, wykonywała swe obowiązki w owym czasie. Na koniec chciałbym podzielić się z Wami pewną historią z drugiej Księgi Królewskiej, 4 rozdziału. To opowieść o Elizeuszu, wdowie i jej synach. Kiedykolwiek przyjmujecie brzemię, czy to dotyczące dzieci, czy młodzieży, kiedykolwiek otworzycie Biblię, coś znajdujecie, tak jakbyście czytali przez ten pryzmat. Wiecie, co mam na myśli. Czytając zatem tę opowieść, w której jest prawdziwe duchowe znaczenie na temat tej kobiety, przeczytam Wam. To prosta historia. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami: Twój sługa, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa bał się Pana, lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać dwoje moich dzieci na niewolników. Przyszedł, żeby odzyskać dług i chce zabrać moje dzieci na niewolników. Elizeusz zaś rzekł do niej: co mógłbym uczynić dla ciebie? Dobre pytanie. Oto zapytał Pan niewidomego: co mam dla ciebie uczynić? Powiedział jej: wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu. To drugie dobre pytanie. Co posiadasz? Oto zapytał Pan uczniów, kiedy chciał nakarmić 5000. Zapytał: co macie? Zawsze trzeba zacząć od tego, co się ma. Mamy Chrystusa w nas. Mamy brzemię. Mamy dwoje dzieci w domu. Cokolwiek macie, od tego zaczynacie. Odpowiedziała: służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. On zaś rzekł: idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste i to nie mało. Bardzo mi się to podoba. To jak spotkanie dziecięce w sąsiedztwie. Idziecie do sąsiadów i pożyczacie puste naczynia i to nie mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz. Odeszła więc od niego, postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego: przynieś mi jeszcze jedno naczynie. Odpowiedział jej: już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Sens jest taki: zawsze, kiedy dochodzą naczynia, zawsze jest wystarczająco dużo oliwy. Olej płynie w postaci dzbana oliwy i tak długo, jak pojawiają się puste naczynia, zawsze będzie zaopatrzenie. Kocham to. Synowie poszli pożyczyć naczynia. Ona pozostała w domu za zamkniętymi drzwiami i nalewa oleju do tych naczyń. Brat Ni wygłosił wiele poselstw w dziełach zebranych na temat znaczenia jego opowiadania. Nie odnosił tego do spotkań dziecięcych, a ja odniosłem to właśnie do tego. Może nie jestem całkowicie wierny posłudze, ale uważam, że jest to doskonałe. On podkreślał, że zawsze, gdy jesteśmy opróżnieni, Pan może nas wypełnić. Kiedy jesteśmy napełnieni, nie ma w nas już pustych miejsc, oliwa przestaje płynąć. Z punktu widzenia naszej społeczności i brzemienia związanego z dziećmi, udajemy się do sąsiadów, pożyczamy naczynia i niemało, puste naczynia, przynosimy je do swego domu, zamykamy drzwi. Oni nie wiedzą, co robicie. Naczynia nie wiedzą. Inni ludzie, od których pożyczacie naczynia, nie wiedzą, co robicie, ale wy to wiecie. Coś w nich wkładacie, wlewacie w nich oliwę. To stanie się w przyszłości dla nich czymś kluczowym, czymś ważnym i bardzo to docenią.